W audycji Wczoraj, Dziś i na wieki witają się ze słuchaczami Przemysław Merski, Tadeusz Żurek i Ireneusz Kołacz. A witamy w szczególnych okolicznościach, gdy cały świat chrześcijański święci wielkie wydarzenie dziejowe, od którego datuje się nasza era, jakim było narodzenie się Pana Jezusa jako Zbawiciela. O tym wielkim wydarzeniu, przepowiadanym przez proroków bożych i na które czekano 4000 lat, nie zostali powiadomieni kapłani z najwyższym kapłanem na czele świątyni w Jerozolimie, ani król Herod panujący z ramienia Rzymu w Izraelu, ale skromni pasterze czuwający w nocy nad swymi trzodami, jak czytamy, i rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział. Zbawiciel znaczy odkupiciel, wybawiciel.
Okolice Betlejem są terenami pasterskimi, zwykle pokrytymi stadami owiec. W czasach narodzenia się Zbawiciela według ówczesnego zwyczaju pasterze pozostawali na polach w nocy, chroniąc swe stada przed złymi ludźmi i dzikimi zwierzętami. Wśród otaczającej ich przyrody i całej natury łatwo mogli oddawać się refleksjom, a szerokie horyzonty ich rozmyślań nie były ograniczone pośpiechem czy presją otaczającego ich świata. W historii Starego Testamentu dobrze znamy pasterza, którego wyróżnił sam Pan Bóg, czyniąc go nawet królem swego figuralnego królestwa izraelskiego, który prorokował o Mesjaszu. Pan Jezus zapytał nawet o niego faryzeuszy, jak czytamy. A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc, co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Odpowiedzieli mu, Dawidowym. Rzecze im, jakże więc Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, gdy mówi, rzekł Pan Panu memu, usiądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego? I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też nikt od owego dnia nie odważył się go pytać. Król Dawid okazał się zdolnym poetą i autorem pięknych hymnów duchowych, z których Psalm 23 przedstawia Pana Boga Jahwe jako pasterza swego ludu oraz jego statka, o które on sam się troszczy.
W połowie VI wieku przed naszą erą pośród kwitnących państw wschodu było szczególnie jedno, które przewyższało wszystkie inne. Babilon ze stolicą o tej samej nazwie, pani królestw, jak mówił prorok Izajasz. Od Zatoki Perskiej aż po wzgórza Haranu, poprzez Syrię aż do Egiptu, rozciągał się jej wpływ, przybierając wszystkie formy zwierzchnictwa, począwszy od protektoratu, skończywszy na zaprowadzeniu niewoli. Babilon znany nie tylko z drobiazgowo dokładnych prac wykopaliskowych, prowadzonych od roku 1899 przez archeologów niemieckich, ale także z relacji starożytnych historyków. Herodot, Diodor i inni wspominają panią królestw z zachwytem, a przecież widzieli już w Babilonie miasto strącone ze stanowiska stolicy, miasto, którego świetność była tylko odblaskiem dawnej chwały. Czymże musiał być Babilon wówczas, gdy Nabuchodonozor, stojący u szczytu potęgi, gromadził w nim swe skarby?
Babilon miał kształt czworoboku, którego przekątną stanowił Eufrat. Opasujący go mur szerokości 25 metrów z rozmieszczonymi co 18 metrów wieżami tworzył pancerz nie do przebicia. Tam, gdzie święta droga, przeznaczona wyłącznie dla triumfów, wchodziła do miasta, brama Isztar wznosiła swe masywne wieże, ozdobione 600 prawie rzeźbami fantazyjnie wyimaginowanych zwierząt. Przez rzekę przerzucony był 5-przęsłowy most. Jeszcze dziś widać 7 jego filarów i wielkie łodzie z cegieł, kryte kamieniem, których dzioby prują prąd rzeki. Na tarasach o lisowaniach z piaskowca, wapnia i bazaltu rozciągały się hektary komnat i dziedzińców pałacowych. W wiszących ogrodach, opadających stopniami ku brzegom Eufratu, Wśród schodów i wodotrysków ciągnęły się rzędy niezwykłych drzew sprowadzonych z dalekich krajów, a pokoje ukryte pod sklepieniami podtrzymującymi tarasy zapraszały latem do chłodnego wnętrza.
Do tego olśniewającego bogactwem świata przybywa żałosna garstka niedobitków Izraela. Kontrast potężnego imperium i małego pokonanego narodu jest przejmujący, ale ta garstka przetrwać miała nie tylko samą potęgę, która zwracała na siebie oczy wszystkich, i niewiele pozostało z Babilonu, zupionego przez wiele zwycięzców. Kilka emaliowanych cegieł, walce i trochę drobnych przedmiotów. Natomiast coś znacznie większego przetrwało w Izraelu. Gdy Nabuchodonozor wycisnął na glinie swą piękną pieczęć, na której wyryte były dwa walczące ze sobą i wspinające się koziorożce, aby podpisać wyrok deportacyjny na nieznany lud kananejski, nie mógł wtedy przypuszczać, iż imię jego przetrwa w historii tylko dlatego, że był zwycięzcą Jerozolimy i jej opatrznościowym oprawcą.
Z początku los wygnańców był godny pożałowania. Pochodzili z Judei, a liczba mężczyzn razem z kobietami, starcami, dziećmi sięgała najwyżej do 30 000. Na ramionach tych niewielu wiernych spoczywała przyszłość monoteizmu, wiara w jednego Boga, bo znali przeznaczenie przeżywanego dramatu i nie tracili nadziei. Wszystkie wielkie przedsięwzięcia i budowy podejmowane przez Nabuchodonozora wymagały olbrzymiej siły roboczej. I jak kiedyś w Egipcie, Izrael musiał pod razami dozorców układać cegły, tak żywotność tego narodu ujawnia się teraz w sposób zdumiewający. Po zburzeniu Jerozolimy i spaleniu świątyni Salomonowej w 586 roku przed Chrystusem prorok Jeremiasz dawał rozsądne rady ostatnim wysiedleńcom.
Byli to przeważnie członkowie rodziny królewskiej, wysocy urzędnicy, klasa zamożnych, kapłani i inni przywódcy religijni, którym prorok radził, by się liczyli z wygnaniem dość długim, 70 lat, jak przepowiadał, i wobec tego, aby budowali domy i pracowali. Tak też się stało. W pół wieku po katastrofie biedni wygnańcy mają tysiące niewolników. Częstokroć zdobywają olbrzymie fortuny, jak na przykład bankierzy Murażu, który księgi kasowe odnaleziono, a którzy mieli klientów nawet w głębi Persji. Razem z pieniędzmi zdobyli Żydzi wpływy polityczne, a historia proroka Daniela świadczy, że docierali na dwór królewski. Tak przekształcili los straszliwy na zupełnie w gruncie rzeczy znośny. Ponadto zdobycie majątków miało mieć wielkie znaczenie, gdy wybije godzina powrotu. Magnaci z Babilonu będą finansować powtórne osiedlanie się w ziemi Kanaan. Zupełnie tak, jak Rothschildowie finansowali współczesny sionizm. Błędem jednak byłoby mniemać, że naród wybrany uległ wśród mezopotamskich bogactw powolnemu rozkładowi. Wygnańcy zdobyli pieniądze i nie cierpieli już niedostatku, niemniej jednak odczuwali żałość wygnania i rozpaczliwą tęsknotę za utraconą ojczyzną.
To właśnie przejmujące uczucie wyraża jeden z najpiękniejszych psalmów, psalm 137. Nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syonu. Na wierzbach, w tamtej krainie, zawiesiliśmy lutnie nasze, bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli w niewolę, a uciskający naszą radość mówili, śpiewajcie nam jakąś pieśń Syonu. Lecz jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Jeśli zapomnę cię, Jeruzalem, niech wysknie prawica moja, niech przylgnie język mój do podniebienia, jeślibym nie pamiętał o tobie, jeślibym nie wyniósł Jeruzalemu nad największą radość moją. Boży wybrany naród, rozumiejąc, że religia i wiara jest jego najmocniejszą zbroją, kosztem poważnego wysiłku wytrwał w wierności. Obrządki zaznaczające przynależność do Jahwe, jak obrzezanie, odpoczynek sobotni, pamiątka Paschi, przestrzegane były z całą ścisłością. Kapłani którzy nie mieli świątyni, ponieważ kult Jahwe mógł być sprawowany jedynie w izraelskiej ziemi świętej, otoczeni byli szacunkiem. Dokoła nich gromadzili się wierni, a w miejscach zebrań powstawały synagogi. Dla nauczania zakonu wytwarza się prawdziwa kasta prawników i pisarzy, srogich stróżów ścisłego przestrzegania prawa.
Nade wszystko jednak przynosiła owoce nauka, którą prorocy Jeremiasz, Izajasz i Ezechiel zasiewali w tak wielkim trudem. Naród wybrany uznał, że otrzymał karę za swoje grzechy i postanowił grzechy te odpokutować. Tak upragniony powrót był przede wszystkim powrotem do Boga. I podczas gdy rozbitkowie z Samarii, stolicy 10 pokoleń państwa izraelskiego, które się oderwało po śmierci króla Salomona, wsiąknęli w grunt Mezopotamii, rozbitkowie z Judei, ze stolicą Jeruzalem, ostali się. Prorok Jeremiasz zapowiedział pokutę, a prorok Izajasz dał ostateczne wytłumaczenie całego dramatu. W swej wszechmocy Jahwe przeznaczył swemu narodowi los wyjątkowy, czyniąc go światłością narodów. Izrael będzie jego świadkiem, jego sługą będzie mu powierzone boskie posłannictwo. Zgnębiony i rozdarty naród cierpi dla sprawy, która go przerasta. Nie może zginąć mała garstka wysiedleńców Królestwa Judzkiego. Ona bowiem i tylko ona przechowuje naukę Boga prawdziwego. Pewnego dnia królowie i narody ujrzą ze zdumieniem jej wywyższenie. Od niej nauczą się tego, czego jeszcze nie wiedzieli. Z niej przyjdzie Zbawiciel świata. Tak pojmuje swe znaczenie Izrael pogrążony w nieszczęściu. Jego opatrznościowa rola nabiera nowej doniosłości.
Kiedy w chwili wygnania sama myśl o upadku Babilonu wydawała się niedorzeczną mrzonką, 50 lat później historia nadała jej cechy prawdopodobieństwa. Historia mówi, że starożytny Babilon został zdobyty przez Cyrusa i jego wielką armię po stosunkowo długim czasie oblężenia, które zakończyło się powodzeniem dopiero wtedy, gdy żołnierze wykopali nowy kanał dla rzeki, zmieniając jej koryto. Tym sposobem rzeka Eufrat wyschła, a armia medoperska weszła do tego starożytnego miasta nagle, w nocy. W czasie, kiedy się to działo, książęta Babilonu hucznie ucztowali, ciesząc się i chlubiąc własnym bezpieczeństwem i siłą swych murów obronnych, masywnością bram i zabezpieczeniem ze strony wód. W momencie ich hucznego ucztowania w pałacu Baltazara pokazała się ręka, która napisała słowa Mene, mene, tchekel ufarsin. Dni twego panowania zostały policzone przez Boga i dokończone. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Królestwo twoje zostało podzielone i dane Medom i Persom. Księga Daniela, 5 rozdział.
To, czego nie można było przewidzieć, spełniło się. Upadł wielki Babilon. Król perski Cyrus resztką Izraela pozwolił wyjechać i wrócić do swojej ojczyzny. W roku 538 przed Chrystusem wielki król podpisał dekret i uzupełnił go okólnikiem administracyjnym. W osadach wygnańców podniósł się krzyk entuzjazmu. Wszystko wypełniło się zgodnie z obietnicą. Prorocy mówili prawdę. Tymczasem powracający pielgrzymi, ludzie wielkiej wiary, podtrzymani błogosławioną nadzieją, wyruszyli w drogę, wszystko stawiając na jedną kartę, wszystko opuszczając, by odzyskać Syjon. Ilu ich było? Odpierając się na różnych cyfrach podanych przez Biblię, można przypuszczać, że było ich około 30 000. Świątynia została odbudowana, a od jej ukończenia do narodzenia Pana Jezusa upłynęło 5 wieków, ale Biblia nie mówi nam o nich prawie nic. Tych 5 wieków to stulecia, w których Grecja osiąga pełnię swojego niepowtarzalnego triumfu. To także okres, gdy na wszystkich brzegach Morza Śródziemnego pojawia się hełm i dzida legionistów, którzy zdobywając prowincje, z wielu powalonych państw budują jedność Imperium Rzymskiego. Niestety, wielkie te wydarzenia odbijają się o to maleńkie państewko palestyńskie i tylko jedną odpowiedź ludności Izraela jest obrona nie tyle złudnej wolności politycznej, ile wiary, którą żyje ten dzielny naród.
Oddajemy sprawiedliwość małej żydowskiej społeczności tych pięciu wieków. Bez niej, bez jej zaciekłego fanatycznego oporu, najlepsza część dziedzictwa nie byłaby do nas doszła, o której zostali powiadomieni pasterze. Cytujemy, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. Tym krótkim przeglądem historycznych okoliczności żegnamy naszych słuchaczy i życzymy spokojnych świąt oraz błogosławieństwa Bożego na nadchodzący rok 2015. Zapraszamy do wysłuchania naszej następnej audycji 24 stycznia o tej samej porze. Dobranoc Państwu.